Przypuszczam, że każdej osobie, która tutaj jest, zdarzyła się taka sytuacja, że ją coś ominęło, na co może nie była świadoma, że jest zaproszona, a mimo wszystko pewne bariery przeważyły o tym, że postanowiła zostać. Ja miałem taką sytuację kilka lat temu. Mój dobry kolega, którego znam od dziecka, planował ślub. Cieszyłem się z tego powodu i oczekiwałem tak gdzieś z tyłu głowy, że prawdopodobnie mnie zaprosi. Jednak czas mijał, patrzyłem nawet na stole rodziców, było zaproszenie i tak sobie myślę, ciekawe, może się jakoś na mnie pogniewał albo coś, no nie wiem. I gdzieś akurat byliśmy w Wiśle całą rodziną, były grupy. I rodzice, otoczenie moje zachęciło mnie, że może rzeczywiście lepiej, żebym został, bo jest dużo pracy, to no, będzie sensownie. No i pomyślałem, może rzeczywiście i zostałem w Wiśle. Później, po kilku dniach się dowiedziałem, że w momencie wesela podszedł pan młody do mojego ojca, który był obecny na weselu i pyta, a gdzie Andrzej? Jest stolik, jest miejsce z jego imieniem, nazwiskiem. Gdzie on jest? Dlaczego go nie ma? I za dużo nie odpowiedział. W każdym razie okazało się po kilku dniach, że rzeczywiście dostałem zaproszenie, o którym nie wiedziałem. Doszło przez Facebooka, z racji tego, że dużo powiadomień mi tam przychodzi, części po prostu nie widzę albo nie sprawdzam. No i w zasadzie ominęło mnie coś, na czym chciałbym być. Na takiej okazji. Mimo wszystko to, o czym chciałbym mówić, to nie będzie aż tak negatywne, a raczej będzie miało pozytywny wydźwięk, że osoby, które mogły mieć pewną barierę, pomimo to pokonały ją i trafiły do miejsca, gdzie teoretycznie nie były mile widziane, czy dana sytuacja mogłaby nie nastąpić właśnie z powodu wiary. Zachęcam, byśmy otworzyli Ewangelię Marka na 5 rozdziale. I będzie to historia właśnie wskrzeszenia córki Jaira od 21 wersetu. Sytuacja się dzieje tuż po tym, jak Jezus wraca z Doliny Gerezyńczyków, gdzie wypędził legion demonów z osoby opętanej, przypływa i już na brzegu zaczyna się akcja. Od 21 do 34 na razie. A gdy Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego. On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielkim tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok, i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli Mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokół, aby ujrzeć tę, którą to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Zanim jeszcze bezpośrednio przyjrzymy się postaci Jaira, przełożonego synagogi, przyjrzyjmy się właśnie sytuacji tej kobiety. Dowiadujemy się kilku rzeczy o niej, między innymi to, że przez 12 lat cierpiała na krwotok. Było to cierpienie fizyczne, tym bardziej, że w wyniku prób leczenia się u niektórych lekarzy stan się jej pogorszył. Do tego wydała wszystko, co miała na te leczenie. I to się rzuca na pierwszy rzut oka. Druga kwestia, która może nie jest aż tak widoczna bezpośrednio w tekście, a która też jest istotna w tej sytuacji, jest to, że w tamtej kulturze, w tamtym czasie była osobą nieczystą właśnie z powodu tego krwotoku. I co się z tym łączyło? Co to oznaczało, że była osobą nieczystą? Jako osoba nieczysta po prostu nie mogła uczestniczyć w pewnych wydarzeniach. Między innymi nie mogła chodzić do synagogi, więc taki wspólnotowy aspekt życia ją omijał. Nie powinna w tym uczestniczyć, nie mogła. Możliwe, że nieraz była wypraszana z takiego miejsca. Nie mogła również wchodzić do świątyni. Osoby, które się jej dotknęły, również były nieczyste do końca dnia i osoba taka, która się dotknęła jej, musiała wejść do mykwy, do takiej wnęki w ziemi, gdzie po prostu się zanurzała w wodzie, wychodziła z niej i dopiero pod koniec dnia, pod wieczór, była uznana za osobę czystą. Więc załóżmy, że taka osoba miała jakieś plany wcześniej, żeby pójść do świątyni, i tu nagle zdarza się sytuacja, że się dotykają i musi całkowicie zmieniać swój plan, więc po prostu też z takiej perspektywy ta kobieta była traktowana z dystansem. Jeżeli przyjrzymy się dalej, nie tylko w otoczeniu, ale przyjrzymy się, to znaczy bliżej się przyjrzymy rodzinie jej bezpośrednio, to jeżeli miała męża, to prawdopodobnie z takiej sytuacji, w takiej sytuacji mógł jej dać list rozwodowy. Było to powszechną praktyką wtedy. Gdyby miała dziecko, nie czytamy o tym bezpośrednio, to też w otoczeniu nie byłoby to mile widziane, by przytuliła je albo pogłaskała po głowie. Była traktowana z dystansem. Niektórzy nauczyciele w tamtym czasie specjalnie też nie dotykali w żaden sposób kobiet, bo też chcieli zachować swoją świętość i po prostu dystans zachowywali całkowity. Jednak wiemy, że sytuacja się w jej wypadku zmieniła w wyniku dotknięcia się z kraju szaty Jezusa. Jak do tego doszło? Co było początkiem? Po pierwsze, takim fundamentem, podstawą była desperacja, determinacja do tego, żeby zmienić stan rzeczy, jaki jest. I to przeszkadzało, chciała to zmienić. I ją to popchnęło do właśnie czynów, do wejścia w tłum. Jeszcze przed tym, zanim weszła w tłum, usłyszała o Jezusie. Więc usłyszała pewne wieści. To jest 5 rozdział, mogła wiedzieć już o poprzednich cudach, które się dokonały, od innych osób się tego dowiedzieć i przyjęła pewną informację. Jednak jej wiara nie była skierowana tylko i wyłącznie na przyjęcie informacji i kropka, tylko poprowadziło ją jeszcze dalej do kolejnych rzeczy. Wstała, poszła w kierunku Jezusa i zaryzykowała poniekąd też idąc do Niego, ponieważ osoby w pobliżu mogły po prostu ją skrytykować, skarcić, że co ona sobie wyobraża, że pojawia się w takim miejscu. I w momencie, gdy dotyka się z kraju szaty Jezusa, doznaje całkowitej przemiany. Nie tylko fizycznie, ale też w kontekście społecznym. I to ma ostateczny wpływ na jej stan. Lekarze jej wcześniej nie pomogli, jej wysiłki jej wcześniej nie pomogły. To dotknięcie się Jezusa przemieniło całkowicie jej sytuację. I zauważamy w tekście, że Jezus zdał sobie z tego sprawę, co się stało. Poczuł, że moc z niego wyszła. I tłum, który był wokół nich, mógł być całkowicie tego nieświadomy na początek. Bo kobieta poznała, dowiedziała się, poczuła, że się zmieniła jej sytuacja i Jezus też poczuł, że z niego wyszła moc. Tłum dookoła mógł całkowicie nic nie wiedzieć. Jednak Jezus nie pozostawia tej sytuacji bez rozgłosu, bez dowiedzenia się innych osób w pobliżu, kim jest ta kobieta. Chce przede wszystkim nawiązać z nią kontakt. I szuka jej wzrokiem. W końcu kobieta, zdając sobie sprawę, że no nie ukryje się, mówi całą prawdę. Wyznała swoje świadectwo, swoją historię tego, co się stało. I czytamy również, że z bojaźnią przestraszona to robiła. I też mając tą perspektywę, właśnie jak była, mogła być wcześniej traktowana, tak wezwanie Jezusa, by się ujawniła, mogło być dla niej przerażające, nie tylko ze względu na to, że całkowicie jej życie się w jednym momencie zmieniło, ale też ze względu na to, że nie wiadomo, jak zareaguje. Do tej pory na pewno mogła widzieć nauczycieli, którzy unikają całkowicie kontaktu, a tutaj wzywa ją jeden z nauczycieli, by się ujawniła. Ujawnia się i to jest niesamowite, co Jezus mówi. Pierwsze słowo, które kieruje do niej, to jest córko. Całkowicie zmienia postać rzeczy z osoby z dystansem do bliskiej relacji. Więc Jezus nie tylko chciał ją pozostawić z tym, że ona była świadoma, że jej życie się zmieniło, ale też chce nawiązać bliską relację. Kobieta w zasadzie po 12 latach życia jakby umarła, dostaje nowe życie, nowy początek. Okej. Przejdźmy teraz do historii Jaira, bo on w pobliżu stoi, słyszy, co się stało, ale z tyłu głowy może mieć, że no super, dobre świadectwo, ale moja córka kona. A my stoimy i co? I jest to sytuacja pełna napięcia. Jair nie ukrywa tego, że błaga Jezusa, pomimo tego, że jest przełożonym synagogi, osobą zupełnie inną w kontekście statusu społecznego niż ta kobieta. Jako przełożony synagogi mógł się cieszyć respektem, szacunkiem osób dookoła, bywał w synagodze, no, był w końcu jednym z przełożonych, więc miał pewne stanowisko. Też jako przełożony synagogi na pewno się orientował, co się dzieje w jego synagodze, ale też w innych synagogach. I w kontekście osoby Jezusa na pewno było wiele kontrowersji. Z jednej strony dokonywał niesamowitych rzeczy, a z drugiej strony wprowadzał nowe nauczanie dla nich i powstawały w takim momencie dyskusje, jakieś kłótnie, czy po prostu sprzeczki, więc była to osoba Jezusa wywołująca różnego rodzaju kontrowersje i stosunek do Jezusa był różnoraki. Jair jednak nie kieruje się opiniami w stosunku do Jezusa, jakie mogą mieć inne osoby, a raczej kieruje się świadomością potrzeby, że jego córka kona i to jest główny argument czy główna intencja, która nim kieruje. Też jako osoba ze stanowiskiem przypada do stóp. do Jezusa. To też jest symbol tego, że uniża się i uznaje Jezusa jako osobę, która rzeczywiście może zmienić jego sytuację, sytuację jego córki. Więc mamy desperację, to jest też taki pierwszy krok, czy w zasadzie podstawa, tak jak u wiary kobiety, tak i u Jaira. Przeczytajmy teraz od 35 wersetu, co się dzieje dalej, do końca przeczytamy. Sytuacja jest napięta cały czas, czeka, stoi i od 34. A on jej rzekł, Jezus jeszcze do kobiety, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wiele zawodzących. A wszedł rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział, aby jej dano jeść. Przyjrzyjmy się krokom wiary Jaira. Pierwsze to była determinacja do zmiany. Drugi w zasadzie krok wiary, kroki, to było pokonanie pewnych przeciwności. Pierwszą przeciwnością są domownicy, posłańcy złej wieści, którzy przynoszą informację o tym, że dziewczynka umarła. I w zasadzie, o ile mogli wcześniej wykazywać się podobną wiarą do Jaira, że w momencie, gdy Jezus nałoży ręce na nią, jako na osobę konającą, może przywróci ją do życia. Ale teraz, jak jest umarła, nie ma sensu. Taka jest ich opinia. I odradzali to właśnie Jairowi. Po co tracić czas nauczyciela? Po co to robić? Kolejna przeciwność, która napotyka Jaira, to już po tym, jak doszli do domu. Napotykają żałobników i płaczki. Już jest żałoba zmarłej córki. Już to przyjęli za pewnik, że jest martwa. Płaczki były osobami w tamtych czasach, często które przychodziły, były one opłacane po to właśnie, żeby żałoby się dokonała, żeby dokonała się żałoba. I znały one momenty, kiedy osoba już nie żyje. W takim znaczeniu, że mogły być przy jednej, drugiej, trzeciej, czwartej żałobie i doskonale mogły kojarzyć moment i widzieć stan śmierci. Dla nich to nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. I w momencie, kiedy Jezus mówi, że ona nie umarła, tylko śpi, to jaka jest ich reakcja? No, nie trzyma się rzeczywistości, jakiś oderwany ten nauczyciel. Nie rozumie realiów, jakie panują. I zaczęły się z niego wyśmiewać. Więc to też było, w mojej opinii, barierą dla Jaira, kiedy przychodzi do własnego domu, a nauczyciel, którego wziął ze sobą, jest wyśmiany, jest potraktowany z góry. Nie podjęły one nawet wysiłku, by spróbować zrozumieć znaczenie słów Jezusa. Dziewczynka umarła, ale co to znaczy, że śpi? Czy Jezus się pomylił? No oczywiście nie pomylił się, mówi, że śpi, jest to metaforą. Często jak osoba w pobliżu nas śpi, to my staramy się zachowywać cicho, po to, żeby przypadkiem jej nie obudzić. Gdy małe dziecko śpi, to stara się rodzic być cicho, bo później będzie problem, żeby znowu zasnęło. I o wiele większym problemem jest często nie obudzić dziecko, niż spowodować to, żeby zasnęło, czy po prostu zostało w śnie. Czasami można obudzić kogoś w sposób nieświadomy, przechodząc obok kogoś. I analogiczna sytuacja jest dla Boga. Dla Niego śmierć, w naszej opinii koniec, jest jak sen, z którego nie ma problemu uchwycić kogoś za dłoń, szturchnąć, powiedzieć wstań. To jest jak wybudzenie ze snu. I Jair napotyka właśnie na różne elementy niewiary w otoczeniu, mimo wszystko pokonuje je wraz z Jezusem. Jezus jest z nim cały czas i w zasadzie to on wspomaga go, mówiąc: nie bój się, tylko wierz. I krokiem wiary Jaira jest jeszcze przed samym tym, jak Jezus wskrzeszył dziewczynkę do życia, jest to, że wiernie jest przy nim. Wiernie jest przy Jezusie, pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że w jakiś sposób się opóźnia, nawiązując dialog z kobietą, to mimo wszystko jest przy nim. Jezus usuwa osoby z domu i osoby, które wykazywały wiarę, ufność, że Jezus może zmienić stan rzeczy, zostają i mogą obserwować coś więcej. Jair nie tylko otrzymał, Jair otrzymał coś o wiele więcej niż na samym początku prosił. Na początku prosił, by nauczyciel włożył na nią ręce i sprawił, by żyła, w sensie by wyzdrowiała, a Jair poprzez swoją wiarę otrzymał coś więcej w postaci tego, że mógł być świadkiem tego, jak ożywa dziewczynka. Jeszcze więcej dostał. Jezus, będąc przy nim, pomógł mu, by jego wiara była wypróbowana w świetle różnych przeciwności, które napotyka. Czasu, tego, że sytuacja zamiast się poprawić, się pogorszyła i ostatecznie by mógł zobaczyć, co Jezus zrobił. Jest świadkiem tego, że jego 12-letnia córka dostaje życie od Jezusa. Podsumuję to w 5 punktach. Pierwszy, który mi się tak rzuca w oczy, to jest to, że czasami jest w nas coś takiego naturalnego, że staramy się być wpierw czyści, czy w jakiś sposób się oczyścić, albo być doskonali, żeby móc podejść do Jezusa bliżej. I czasami pewien grzech może nas powstrzymywać od tego, by przyjść do Jezusa. Myślimy sobie, no wpierw muszę to naprawić, żeby szczerze przyjść do Jezusa. A sytuacja jest zupełnie odwrotna. To właśnie przyjście poprzez wiarę do Jezusa sprawia całkowity zwrot sytuacji i całkowite oczyszczenie i zmianę życia. I drugie to jest to, że nie jest to istotne, jaką się jest osobą. Kobieta była w zasadzie traktowana na dystans. Jair mógł być poważany, jednak ich pozycja nie ma żadnego znaczenia. To wspólnym mianownikiem, na który odpowiada Jezus, jest ich wiara. Nie liczy się pozycja, liczy się wiara. By doświadczyć działania Jezusa, nie możemy kierować się przeciwnościami. Nie możemy kierować się strachem, barierami, które nas napotykają, a powinniśmy się kierować właśnie wiarą, która kieruje nas w byciu przy Jezusie, pomimo przeciwności. Pamiętajmy o słowach Jego: nie bój się, tylko wierz. Czwarty punkt. Czasami możemy mieć wrażenie, że Jezus się opóźnia z działaniem. Jair mógł mieć takie wrażenie. Pewne sprawy, które byśmy chcieli, by były już przez Niego, przez Jezusa załatwione, nagle w jakiś sposób może wydawać się nam, że wymykają się spod kontroli. Jezusowi nic nie wymyka się spod kontroli. To, że następują pewne rzeczy później, niż byśmy sobie tego życzyli, jest związane z tym, by nasza wiara była jeszcze bardziej utwierdzona, jeszcze bardziej wypróbowana. W wyniku tego możemy doświadczyć znacznie czegoś większego, niż byśmy oczekiwali. I piąty, ostatni punkt jest taki, że właśnie na podstawie tej historii z córki Jairem, widząc to, że śmierć jest dla Jezusa jak zwykły sen i nie było problemem dla Niego uchwycić córki Jaira i przyprowadzić ją do życia, możemy mieć ufność, że kiedy nas już nie będzie, kiedy nasz żywot się skończy, to rzeczywiście nie będzie to problemem dla Jezusa, by uchwycić nas za rękę i powiedzieć: wstań, chodź do domu Ojca. Na tym zakończę. Jezus ma moc nad śmiercią. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie, tak dziękuję Ci za to, że Ty jesteś realny. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty masz moc, pomimo tego, że czasami możemy napotykać na różne opinie, na różne ograniczenia w otoczeniu, to Ty jesteś realny i Panie, dodawaj nam siły, byśmy właśnie wierzyli, a byśmy się nie bali i byśmy się nie poddawali różnym ograniczeniom, które mogą być wokół nas. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dawcą życia i że możemy w Tobie pokładać ufność, że Ty dajesz życie w obfitości, że zmieniasz całkowicie sytuację. Dziękuję Ci, Panie, za to, że właśnie to dotknięcie Ciebie przemienia. Panie, za to, że nasze wysiłki, większe lub mniejsze, mogą nas jakoś po części może ograniczyć od grzechu, Panie, ale to prawdziwe oczyszczenie jest w Tobie. I dziękuję Ci za to, że oczekujesz wiary i jesteś otwarty, by nazywać nas swoimi dziećmi. Amen.